18.16 rozpoczynamy audycję Szukając Słowa Bożego. Naszym i Państwa gościem ksiądz dr habilitowany Tomasz Tułodzicki, moderator dzieła biblijnego diecezji toruńskiej, wykładowca Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Prośmy Ducha Świętego potrzebne dary i łaski.
Duchu Święty, miłości miłosierna, Duchu Święty, miłości nieskończona, wylewaj się na nas. Duchu Święty, miłości miłosierna, Duchu Święty, miłości nieskończona, wylewaj się na nas. Delikatnie otwieraj moje dłonie, cierpliwie prostuj moje palce, bym wypuścił z nich samego siebie, bym stał się wolny. Duchu Święty, miłości miłosierna.
Na naszej antenie w studiu witamy księdza doktora Tomasza Tułodzickiego. Prosimy o prowadzenie nas po ścieżkach Słowa Bożego najbliższej niedzieli.
Tak, dziękuję Ci za przywitanie, dziękuję też za zaproszenie i witam wszystkich radiosłuchaczy. Nasz cykliczny program, jak każdy piątek o 18.15 rozpoczynamy naszą wędrówkę przez czytania, tak możemy to napowiedzieć, najbliższej niedzieli, czwarta niedziela zwykła w roku C, tak to nazwijmy, w tym cyklu C, czyli spotkania ze świętym Łukaszem. Ta niedziela jest niczym innym jak przedłużeniem sceny, którą słyszeliśmy przed tygodniem. Pamiętamy, że to był taki wstęp, zaproszenie Łukaszowe kierowane do nas. Najpierw ta piękna dedykacja swojej Ewangelii dla Teofila, pod imieniem którego kryjemy się wszyscy. I potem spotkanie z braćmi, tak nazwijmy to też, na pewno krewnymi, przyjaciółmi, mieszkańcami Nazaretu. Przy czym ta scena była wtedy zakończona słowami o posłannictwie Mesjasza, którego Chrystus uosabia. Dzisiaj zobaczymy konsekwencje tej wypowiedzi. To spotkanie, jak wiemy, przeradza się w ostry konflikt, który praktycznie miał zakończyć się uśmierceniem Jezusa za zbyt odważne słowa. Ewangelia bardzo wymagająca na ten tydzień, na takiej konfrontacji, tak jak to zawsze też jest ze Słowem Bożym. Ono też jest pewnie bardzo często konfrontujące nas z naszym życiem, z naszą postawą, z naszą odwagą w głoszeniu słowa, w wyrażaniu naszych poglądów, prawd na Ewangelię, na życie Boże, na nasze chrześcijaństwo. Także zachęcam do wnikliwego słuchania, zasłuchania się w to słowo i poszukiwania odpowiedzi, jak zawsze, na to zasadnicze pytanie, jakim Bogiem jest Chrystus, bo to jest cel każdego spotkania z Nim w Słowie Bożym, a także na inne egzystencjalne pytania, na które tylko Bóg odpowiedzieć potrafi.
Czytanie z księgi proroka Jeremiasza. Za panowania Jozjasza Pan skierował do mnie następujące słowo. Zanim ukształtowałem Cię w łonie matki, znałem Cię. Nim przyszedłeś na świat, poświęciłem Cię. Prorokiem dla narodów ustanowiłem Cię. Ty zaś przepasz biodra, wstań mu wszystko, co Ci rozkaże. Nie lękaj się ich, bym Cię czasem nie napełnił lękiem przed nimi. A oto ja czynię Cię dzisiaj twierdzą warowną, kolumną żelazną i murem ze spiżu przeciw całej ziemi, przeciw królom judzkim i ich przywódcom, ich kapłanom i ludowi tej ziemi. Będą walczyć przeciw Tobie, ale nie zdołają Cię zwyciężyć, gdyż ja jestem z Tobą, wyrocznia Pana, by Cię ochraniać.
Pierwsze czytanie zwraca naszą uwagę na osobę proroka Jeremiasza. Prorok Jeremiasz, niezwykła postać, jak wiemy, należący do tej wybranej grupy w kanonie żydowskim Pisma Świętego, trójki wielkich proroków, naszym czwórki. Jeszcze tu dochodzi prorok Daniel obok Ezechiela i Izajasza, a więc od razu ta przynależność pokazuje wyjątkowy charakter tej osobowości. Jeremiasz pojawia nam się dzisiaj w tym czytaniu jako prorok, powiedzmy to w ten sposób, pozytywnych czasów. Wstęp do księgi proroka Jeremiasza wzmiankuje nam króla Jozjasza, w jakim przychodzi działać, to jest to okres, w którym przychodzi działać na początku, początek powołania proroka Jeremiasza, a więc w momencie, kiedy naród przeżywa wielką reformę religijną. Jozjasz jest jednym z nielicznych królów, który próbował przynajmniej całkowicie oddać swoje serce, swoją osobę, swoje czyny na służbę Bożą. Odnowić kraj po wielkim spustoszeniu religijnym, jakie przeprowadził też w kraju jego ojciec Manasses. Taka zadziwiająca też korelacja faktów. Ojciec wielki bezbożnik, a syn znowu ten, który jest naśladowcą Boga. I w tym okresie pojawia się prorok Jeremiasz, co wyróżnia go na tle innych proroków. Takie bardzo odważne stwierdzenie musimy tutaj podać. Jeremiasz został prorokiem nie dlatego, że chciał. No niewielu jest takich proroków w ogóle, którzy gonią za powołaniem w Starym Testamencie. Wiedzą, jak to trudna służba, jak wiele wyzwań i trudności na niej się będzie piętrzyć. Natomiast to Bóg go zmusił niejako do tego, aby podjął w młodym wieku tę drogę. Zauważmy, że to powołanie rodzi się jeszcze wtedy, kiedy człowiek właściwie nie ma w ogóle świadomości o tym, kim będzie, że w ogóle będzie. Bóg to zaznacza bardzo mocno, nie chcemy tutaj rozwijać tego tematu, ale to jest znowu sprawa wielce dyskusyjna, jak wiemy dzisiaj, kiedy rodzi się życie, kiedy kto jest panem życia, kto jest dawcą życia. Tak Bóg mówi do Jeremiasza: zanim ukształtowałem cię w łonie matki, już cię znałem, ja już projekt na ciebie posiadałem, ty mogłeś o tym w ogóle nie wiedzieć i według tego projektu będę ci zlecał różne zadania, nawet jeśli one się nie będą tobie za bardzo podobać, bo tak to w życiu Jeremiasza jest. Tu warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną cechę, która wyróżni tego proroka w świecie. Do dzisiaj w Starym Testamencie jest to postać wyjątkowa z tego względu, że Bóg zakazał mu wchodzić w związek małżeński, co jest w Starym Testamencie niespotykaną historią, dlatego że tam, jak wiemy, każdy dąży do małżeństwa wręcz, nawet do wielożeństwa i przede wszystkim do posiadania potomstwa. Jeremiasz tego wszystkiego ma zaniechać, znany jest też jego konflikt z rodziną, ale to wszystko nam pokazuje pewną też łączność z osobą Jezusa Chrystusa, który przede wszystkim dzisiaj zazna odrzucenia, potępienia, takiego, byśmy powiedzieli, całkowitego przekreślenia jego misji wśród najbliższych. Cała księga Jeremiasza to jeden taki wielki traktat o konflikcie z najbliższymi. Tak daleki, że Jeremiasz, jak wiemy w księdze, ostatecznie wyzbywa się swojej własności, która mu się słusznie należała, tam w Anatot, gdzie on się urodził, i stamtąd odchodzi, całkowicie zrywając więzi rodzinne, bo te więzi po prostu przeszkadzały mu całkowicie też w kontakcie z Bogiem, we właściwym głoszeniu Słowa Bożego. Tak daleko to wyrzeczenie następuje. Tutaj wiemy też, i w Ewangelii to podkreślimy, Chrystus również, jak prorok Jeremiasz, opuści Nazaret na zawsze dzisiaj i już do niego nie wróci, do swoich braci, ponieważ ci nastają na jego życie. Po prostu trzeba dobrze zrozumieć i powołanie, i przesłanie, i proroka, i samego Mesjasza, i wiedzieć, że ono też wymaga przede wszystkim wiary i przyjęcia, otwartości serca, czego dzisiaj zabraknie i tym krewnym Jeremiasza, i Panu Jezusowi wśród swoich najbliższych.
Pierwszego listu świętego Pawła apostoła do Koryntian. Bracia, miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie jest bezwstydna, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje, nie jest jak proroctwa, które się skończą, choć zniknie dar języków i choć wiedzy już nie stanie. Po części bowiem tylko poznajemy, po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko częściowe. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzbyłem się tego, co dziecinne. Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno. Wtedy zaś ujrzymy twarzą w twarz. Teraz poznaję po części, wtedy zaś będę poznawał tak, jak sam zostałem poznany. Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość, te trzy. Największa z nich jednak jest miłość.
Treścią drugiego czytania najbliższą niedzielę jest znany wszystkim bardzo dobrze hymn o miłości świętego Pawła. Ale oczywiście piękna literatura, możemy powiedzieć, bardzo wysublimowane treści, które zawarł tutaj święty Paweł. Ale żeby zrozumieć ten fragment, też umieścić go w jakimś naszym tu kontekście najbliższej niedzieli rozważanych dzisiaj tekstów, musimy spojrzeć na kontekst biblijny tego tekstu. On nie powstał przypadkowo. Otóż w rozdziale, który poprzedza, to jest 13 rozdział, dzisiaj czytamy 13 rozdział pierwszego listu do Koryntian, w 12 rozdziale, który poprzedza hymn o miłości, słyszymy o wielkim sporze, jaki nastąpił w bardzo prężnej, ale świeżej, nowej gminie koryńskiej, w mieście niezwykle trudnym, jeśli chodzi o duszpasterzowanie, w mieście portowym, w mieście, gdzie mieszały się różne kultury, w mieście, gdzie panowała, nie ukrywajmy, rozpusta, gdzie Paweł miał wiele problemów z obyczajowymi, takimi różnymi zwyczajami Koryntian. A konflikt, jaki powstał i rozegrał się na jego oczach właściwie, to kłótnia o dary ducha, o charyzmaty. Zaczęto prześcigać się w wywyższaniu swoich zasług, w tym, kto jest ważniejszy, kto ma większe dary ducha, kto tym samym jest ważniejszy w tej gminie, w tej wspólnocie, kto powinien tu dominować, a kto się powinien podporządkować. Odpowiedzią Pawła na to spotkanie, na ten wywód Koryntian, na te kłótnie i spory jest właśnie dzisiejszy hymn o miłości. Paweł wszystkie charyzmaty w Kościele, jakie wymieni w rozdziale 12, to nie jest przedmiotem naszej lektury, tam warto zajrzeć, zrówna niejako. Pokaże, że każdy jest ważny. Tak jak każdy członek ciała, jaki mamy, jest istotny, jest potrzebny. I te mniej ważne z naszego punktu widzenia, i te ważniejsze, ale wszystkie współgrają w jednym organizmie. Jeżeli jakiś, choćby najmniejszy członek cierpi, najmniejszy palec, to wiemy, że ból odczuwa całe ciało i czujemy się z tym niekomfortowo. Oczywiście można powiedzieć, że jeśli utniemy palec, to jeszcze będziemy żyli, jak wyrwiemy człowiekowi serce, to ono przez to organizm ustanie i trzeba liczyć się ze śmiercią takiej osoby. Ale Paweł chce tu pokazać wagę każdego we wspólnocie i docenić każdego. Ale ukoronowaniem tych wszystkich darów i charyzmatów i w ogóle spełnianie ich niejako, czy to dar języków, czy uzdrawianie, czy prorokowanie, czy przepowiadanie, czy wszystkie inne dary mają służyć wspólnocie w duchu miłości. Jeżeli nie ma miłości za naszymi czynami, nie idzie ona w parze, to wszystko jest bezowocne. Moglibyśmy też zapytać w kontekście tego pytania, tego czytania dzisiaj, jaki to ma związek i z Jeremiaszem, którego już słyszeliśmy, i za chwilę z Ewangelią, która będzie odczytywana i którą będziemy rozważać. Przypomnijmy sobie, że tydzień temu już Pan Jezus w Nazarecie powiedział, po co przyszedł. Przyszedł przede wszystkim po to, żeby ubogim nieść dobrą nowinę. więźniom głosić wolność, niewidomym przejrzenie i tak dalej. Też różne dary przynieść ludziom poszkodowanym. I nie przyszedł czynić tego, ponieważ taki jest jego zawód i za to dostanie rekompensatę, zapłatę czy cokolwiek więcej, tylko dlatego, że kochał tych ludzi, że chciał ich obdarzyć swoją miłością, także swoim uczuciem. Zrobił to z miłości do nas. I to może też będzie, tak prawdopodobnie trzeba to odczytać, powodem wielkiego niezadowolenia. Ta powszechna miłość Boga do wszystkich ludzi, bez wyjątku, będzie powodem niezadowolenia i buntu tych, którzy będą tych słów słuchać bezpośrednio w synagodze nazarejskiej. Bóg jest miłością, o tym pamiętajmy. I w każdym czynie Boga tę miłość widać. To chciał Jezus przede wszystkim zaproponować. To od nas zależy, jak my tę miłość przyjmiemy. Źle jest, jeśli, tak jak tej Koryntianie poniekąd, buntujemy się na to, że ktoś tej miłości okazuje więcej, że w ogóle śmie w jakimś środowisku tę miłość proponować. Musimy się uczyć ciągle od Boga tej miłości, dlatego powtarzają się te teksty, dlatego wracamy do tak znanych treści, a jednak ciągle nowych i ciągle odkrywczych.
Ewangelii według świętego Łukasza. W Nazarecie, w synagodze, po czytaniu z proroka Jeremiasza, Jezus powiedział: dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli. A wszyscy przyświadczali mu i dziwili się pełnym łaski słowom, które płynęły z ust Jego. I mówili: czy nie jest to syn Józefa? Wtedy rzekł do nich: z pewnością powiecie mi to przysłowie: lekarzu, ulecz samego siebie. Dokonajże i tu w swojej ojczyźnie tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy w Kafarnaum. I dodał: zaprawdę powiadam wam, żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę mówię wam, wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostało zamknięte przez 3 lata i 6 miesięcy, także wielki głód panował w całym kraju, a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman. Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwawszy się z miejsc, wyrzucili go z miasta i wyprowadzili aż na urwisko góry, na której zbudowano było ich miasto, aby go strącić. On jednak, przeszedłszy pośród nich, oddalił się.
Przy tekście z Ewangelii proponuję, byśmy zatrzymali się nieco dłużej, ponieważ ten tekst, jak wiemy, w komentarzach wszelkiego rodzaju do Ewangelii świętego Łukasza nazywany jest mową programową Pana Jezusa. To oznacza, że z tego tekstu moglibyśmy wyprowadzić różne takie nici, sznurki czy linki, jak my to dziś mówimy, które będą nas prowadzić do kolejnych wydarzeń, będą się niejako wypełniać kolejnymi wydarzeniami te słowa. To jaka pigułka Ewangelii. To takie streszczenie tego wszystkiego, co za chwilę gdzieś się będzie objawiać w poszczególnych wydarzeniach związanych z życiem Pana Jezusa. O jednej takiej, byśmy powiedzieli, adnotacji, odwołaniu już słyszeliśmy tydzień temu. Ewangelia Łukasza ma taki podtytuł: Ewangelia ubogich. To już dzisiaj wspomnieliśmy. Jezus mówi od początku tu w synagodze, komentując 61 rozdział proroka Izajasza, że przyszedł, aby głosić ubogim dobrą nowinę. I to jest fakt bardzo pozytywny, można powiedzieć. To się na razie, na początku tej wypowiedzi Pana Jezusa spotyka z ogromnym uznaniem. Aha, to znaczy ja też jestem zainteresowany, mógłbym powiedzieć, w tym tłumie nazarejskim takie głosy padały, to dobrze, że taki wreszcie przyszedł. To nie interesuje się tylko szlachetnie urodzonymi, wysoko postawionymi, bogatymi, ale każdy będzie miał u niego wsparcie, posłuch, pomoc. Tak oczekują. I teraz, moi drodzy, dwa inne tematy, które nam się tutaj właśnie otwierają, takie szerokie, wielkie zagadnienia, które będą realizowane przez Pana Jezusa. Przywołajmy tutaj dwa teksty na początku, bo pierwszy temat wiąże się z właściwie pierwszym słowem, jakie pada dziś w Ewangelii. Dziś te słowa spełniły się, które słyszycie. Dziś. Tu dwa teksty, które nam uzmysłowią, dlaczego jest tak ważne słowo dla Chrystusa Pana i dla świętego Łukasza i dla nas powinno być. Pierwszy tekst to pewna przypowieść, którą, a właściwie ona nie jest przypowieścią, też ją dokumentowaliśmy, która jest zapisana przez Łukasza, a mówi o bogatym człowieku, który miał bardzo dużo posiadłości i mu te posiadłości dały wiele majątku, obrodziło pole niezwykle bogato danego roku i ten ktoś mówi sobie, zbiorę to wszystko, pobuduję nawet nowe spichlerze, poburzę stare, bo tyle tego jest, pochowam to i teraz będę z tego korzystał, używał i już się niczym nie martwił. I pamiętamy, że tam pada zaraz takie zdanie, o głupcze, jeszcze dziś zażądają twojej duszy od ciebie. I komu zostawisz to, coś tak tu nagromadził, tego wszystkiego, tego dobra, kto z tego skorzysta? Druga scena, którą warto w tym kontekście przywołać, to scena z Zacheuszem, którą bardzo dobrze znamy. Rozdział 19 Ewangelii Świętego Łukasza, Pan Jezus zbacza nieco z drogi, już obranej bardzo jasno i wytyczonej do Jerozolimy i na moment schodzi do Jerycha. Tam spotyka Zacheusza, spotyka tłum, który jest niezadowolony z tego, że idzie do celnika ostatecznie w gościnę po jego nawróceniu. Ale komentuje to Pan Jezus słowami, dziś zbawienie stało się udziałem tego domu. Nie jutro, nie pojutrze, nie za rok, tylko dziś. Nasze nawrócenie rozgrywa się dziś, tak jak rozgrywało się i to dziś, jedyne dziś było dla mieszkańców Nazaretu wtedy właśnie, kiedy Pan Jezus przed nimi stanął. Nie ma jutra dla Jezusa Chrystusa. Każdy głos o tym, że coś jest jutro, pamiętajmy, jest głosem diabła w naszym życiu. To taki mały diabeł siedzi tu na karku, często na ramieniu i podpowiada do ucha, zrób jutro. Jutro masz czas. Jutro się nawróć. Jutro posłuchaj Boga. Jutro otwórz Ewangelię. Jutro idź do spowiedzi. To jutro się, jak wiemy, często przedłuża. Mam czas. Przecież tyle, to jestem młody jeszcze, mam tyle lat przed sobą. No co tam mi grozi? Jutro, 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 jutro. Ja bym mógł tu przywołać wiele takich przykładów z życia, które też mówiły coś tam jutro, a już dziś się dokonało. Więc o tym pamiętajmy. Ta mowa w Nazarecie była szansą na dziś dla mieszkańców Nazaretu. Niestety niewykorzystaną. I pamiętajmy też, że Pan Jezus nie bawi się ze swoimi słuchaczami. On mówi poważnie. Nie powie, jutro jeszcze wrócę i dam wam inną propozycję i będzie lżejsza i łatwiejsza. Tylko dziś jest ta i jedyna szansa. To się w wielu miejscach też powtarza. I uzupełnieniem tego jest ta druga wielka jakby odsłona Ewangelii, ten problem zarysowany. Dlaczego tak się wściekli ci wszyscy w Nazarecie dzisiaj słuchacze? Co ich tak rozsierdziło? Ja myślę, są dwa powody. Ten mniejszy to taka głupia ludzka zazdrość. Ten Jezusek tutaj przyszedł, sobie opowiada, też jeszcze niedawno z nami latał, tu po drzewach chodził, gdzieś tam też miał jakiś może dziwny przypadek w swoim życiu, coś tam mu się skaleczył, coś mu nie wyszło i teraz on tu przychodzi nam opowiadać, że to on będzie z Mesjaszem, będzie tutaj wymyślał nam jakieś swoje teorie, nauki głosił nam, przecież my go dobrze znamy, niczym się wobec nas nie wyróżniał i teraz nas tu pouczać, ale to jest mniejszy problem, większy. Pojawia się wtedy, kiedy Pan Jezus doda w swojej wypowiedzi te dwa przykłady o poganach, do których Bóg szczególnie wyszedł ze swoim słowem, ze swoją, byśmy powiedzieli, miłością, ze swoim zainteresowaniem. Oni myśleli, że teraz to, jeśli już ktoś będzie coś wobec nich robił, to właśnie tylko wobec nich. I to oni są tymi uprzywilejowanymi ludźmi, których należy teraz uzdrawiać, pomagać i dalej nie wychodzić. A w ogóle i cały naród żydowski był tak przekonany, że to tylko do nich Bóg mówi i Bóg im kieruje tylko słowo i to oni są wybrani. I tak jest chyba do dzisiaj. A Chrystus jasno mówi, kiedy za czasów Eliasza było źle, była susza, to Eliasz udał się do waszych największych wrogów. I nie wdowy poszukał, która mu pomogła tu w Izraelu, ale w Sydonie, u Fenicjan, dzisiejszy Liban, u waszych wrogów, bo stamtąd pochodziła w tamtym czasie panująca znienawidzona królowa Izabel, symbol potem w Apokalipsie wszelkiego zła, która potem, jak pomijemy, zobaczymy, ukartuje wiele morderstw, zabójstw, szczególnie ten okrutny proces na Nabocie, który opowiada pierwsza Księga Królewska w rozdziale 21. A więc bardzo wymowne przykłady. Bóg nie jest tylko Bogiem zarezerwowanym dla ścisłej grupy. On kocha wszystkich. Wszystkim chce pomóc. Tak samo i Syryjczykowi Naamanowi za czasów Elizeusza. I zobaczmy, że tutaj ta grupa poszkodowanych, Naaman był trędowaty. Trędowaci odegrają szczególną rolę w Ewangelii świętego Łukasza jako ci ubodzy, potrzebujący Bożej pomocy. W tych scenach, kiedy Jezus będzie uzdrawiał 10 trędowatych u Łukasza, tylko Samarytanin, a więc obcy i jeszcze trędowaty, tylko on wraca do Jezusa, który przestaje już być w tym momencie tylko zwykłym Jezusem, prorokiem, nauczycielem, ale staje się jednocześnie właściwie tym arcykapłanem, który miał prawo stwierdzić, czy ktoś jest uzdrowiony z trądu, jednocześnie świątynią, bo to tam trzeba było iść się pokazać. I ten trędowaty właśnie w tym kontekście wraca do Jezusa, uznając w nim Zbawiciela. A więc dziś i ci obcy, ubodzy, cały świat jest dla Boga miejscem działania, miejscem okazywania Jego miłości. I to dlatego ten ekskluzywizm tych mieszkańców Nazaretu, który nie został spełniony, nie zaspokojony, sprawił ten wielki gniew, że ostatecznie chcą Jezusa wziąć i wyrzucić ze swoich granic. Chcą Go zabić wręcz, bo nie spełni ich zachcianek. Ale Bóg nie po to przyszedł, żeby zachcianki spełniać, a tam, gdzie widzi biedę, zareaguje. Więc to od nas zależy, jak Go odczytamy. Jeśli rzeczywiście przyjdziemy z wiarą i swoimi problemami do Niego, nigdy się nie zawiedziemy. Ale jeżeli będziemy Go używać jak czarodzieja, który ma nam z kapelusza króliczki wyciągać, to On nigdy nie odpowie na takie znaki i pójdzie swoją drogą. Odejdzie. A to jest największa tragedia dla człowieka, jeśli Bóg się od niego oddali.
Audycja Szukając Słowa Bożego. Naszym Państwa gościem ksiądz profesor Tomasz Tułodziecki. Zapraszamy do współtworzenia spotkania. Telefoniczny udział naszych słuchaczy, jak zawsze, mile widziany, dlatego gorąco i serdecznie zapraszamy. Telefony 56 655 23 55 lub 56 655 23 56. W naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200. Dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 23 66. Radio Maria, audycja Szukając Słowa Bożego. Prosimy.
Tutaj siostra Teresa z Częstochowy. Chciałam prosić o rozszerzenie i wyjaśnienie biblijnego terminu ubogim. Bo na pewno nie chodzi tylko o płaszczyznę ubóstwa materialnego, czy zewnętrznego, czy niższej klasy społecznej, ale Chrystus w kazaniu na górze, chociaż też wspomina ubodzy. Jak, żeby przyjąć Ewangelię, to jakimi trzeba się wykazać cechami, żeby ona mogła dotrzeć do człowieka? To moje pytanie i przechodzę na odbiór.
Dziękujemy bardzo.
Siostra, jest bardzo piękne takie opracowanie. Niedawno byłem recenzentem, cały doktorat wyszedł na ten temat, książkowo już. Księdza Piotra Wróbla, zdaje się, z Krakowa. Potężna książka, Ubodzy w Ewangelii świętego Łukasza. Tam w ogóle odsyłam, ale oczywiście zaraz się ustosunkuję do tego, co mogę, co pamiętam też z tej lektury. Ma siostra oczywiście rację, że to nie chodzi o tych najuboższych, choć Łukasz oczywiście też interesuje się, bo choćby jedną z tych ubogich ptochoj jest nazywana takim terminem uboga wdowa, ta przy skarbonie, tam, która wrzuca dwa pieniążki, więc tam na pewno chodzi też o ubóstwo materialne. Ale właśnie też na jej przykładzie możemy pokazać w ogóle o to ubóstwo, o które chodzi Chrystusowi, czyli o to zawierzenie, zaufanie we wszystkich sytuacjach życiowych Panu Bogu. Uboga są wszystkie moje myśli, uboga zaczynam moje działanie. I mogę mieć ogromny majątek, no i właśnie problem tego człowieka bogatego z przypowieści, który ma wielki majątek i wielkie pola, które obrodziły obficie, no ale uboga on nie był, nie? U siebie był. No Bóg mu pokazał za chwilę, że u niego się i tak znajdzie. Mimo tego, że tego majątku jest nie wiadomo ile, to on nie pomoże. Ale ten majątek właśnie nie był u Boga. Gdyby był u Boga, zwróciłby uwagę na Łazarza, który gdzieś tam leżał. Zwróciłby uwagę na swoich braci, bo na to zwraca uwagę Pan Bóg dzisiaj właśnie. Kiedy mówi, będę głosił Ewangelię ubogim, to znaczy tym, którzy chcą mnie słuchać, którzy chcą zaczynać swoje życie, swoje różne wyzwania życiowe, problemy u mnie, ode mnie, od mojego słowa, od mojego wyjaśnienia, od mojej propozycji patrzenia na świat. Zobaczmy, że ta propozycja i właściwie tu każdy jest oczywiście wezwany, tu każdy może tym ubogim się stać. To jest właśnie też jakby taki ukryty sens Ewangelii świętego Łukasza i dziejów apostolskich, bo to też trzeba często łączyć ze sobą, że tutaj, jeśli byśmy patrzyli tylko na te kwestie materialne, to odpowiedzi do końca nie uzyskamy, bo Łukasz nie widzi problemów w posiadaniu majątności, tylko w odpowiednim ich dystrybuowaniu, wykorzystaniu. No właśnie, jeśli one u Boga mają też jakieś swoje zaczepienie, swój cel czasami wykorzystania tych wszystkich środków, żeby one do Boga prowadziły. To, co też zobaczymy choćby w postawie Zacheusza, tu wspomnianego już przeze mnie, który ostatecznie widzi, że właśnie u Boga musi to wszystko zakotwiczyć i dlatego też na Bożą wolę się potem powołuje. Przywołuje przykład Dawida, kiedy mówi w czwórnasób wynagrodzę, bo to jest właśnie wola Boża, to potraktowanie ubogich. W czwórnasób ich wynagrodzę teraz. Sobie trudno nieraz to wyobrazić, ja tu też komentowałem kiedyś tą Ewangelię, kiedy możemy pomyśleć, Zacheusz do tego się przyznaje. On się przyznaje wtedy w tej Ewangelii, że zasługuje na karę śmierci tak naprawdę. Bo czyni to samo, co kiedyś Dawid. Na te same jakby tory wchodzi i wie, że za takie rzeczy powinno się umrzeć, ale Dawid zmienił tę karę śmierci na poczwórne wynagrodzenie. Czyli wyobraźmy sobie, że gdyby on przyznał się do tego, że nakradł 1 000 000 zł, na przykład, na nasze czasy, to trzeba 4 000 000 oddać. I to każdemu, którego okradł, na przykład, jeśli to taka była suma. A była wielka, na pewno. Ale to jest właśnie ta wola Boża, to bycie ubogim, to bycie nawet jeśli to jest drastyczna decyzja, to właśnie tak to trzeba potraktować. I to są najczęściej drastyczne decyzje i do takiego ubóstwa, czyli zaufania Bogu, czyli naśladowania Go, Chrystus zachęca. Zobaczmy w tej scenie, kiedy, bo to są też różne postacie, tutaj raz bogaty młodzieniec, raz bogaty człowiek, raz uczony w prawie, przychodzi i pyta, co mam robić, żeby osiągnąć życie wieczne. No to Bóg mu mówi, zostaw wszystko, co masz i chodź za mną ostatecznie. Czyli właśnie stań się ubogi. Stań się uboga, zakotwicz swoje życie. No ale on nie chciał. No właśnie, tutaj też można nie chcieć tego. Tylko pamiętajmy, że Bóg nie zmieni koncepcji i nie da propozycji, będziesz na wpół ubogi albo ćwierć ubogi i wtedy możesz chodzić dalej. To będzie taka propozycja dla ciebie, taka nowa oferta. Nie, masz być właśnie ubogi, czyli u mnie i chodź za mną. Apostołowie byli u Boga, odpowiedzieli. a ten bogaty młodzieniec już nie umiał. Tak to rozumiem. Oczywiście tu mogą być, zależnie od perykopy, są też te takie momenty, kiedy Jezus rzeczywiście zwraca uwagę na samo ubóstwo materialne, poszkodowanie fizyczne, gdzie możemy o kimś powiedzieć, że jest ubogi, no bo wszystko mu zabrali, tak jak tego wrowie, który leżał i Samarytanin go tam opatrzył, bo już nic nie miał. To był ubogi, po prostu w takim sensie też typowo materialnym. Ale tam też jest ta właśnie idea Mesjasza, który przychodzi, w tym Samarytaninie widać tego bezinteresownego Jezusa, który przychodzi u Boga, jest zakorzeniony i przychodzi pomagać ubogim, żeby też ich do Boga w jakiś sposób doprowadzić i pokazać, że u Boga też jest każdy ważny, nie ma zapomnianych ludzi, jeśli dobrze tą Ewangelię rozumiemy. Tak ja bym to widział tu w kontekście też nie tylko tego wydarzenia, ale tych innych Łukaszowych pięknych opisów, kiedy on to ubóstwo na różny sposób też nam prezentuje.
Ksiądz profesor Tomasz Tułodziecki, Radio Maria, prosimy.
I pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Szczęść Boże, księdze doktorowi, szczęść Boże ojcu. Moje szczególne zainteresowanie wzbudziło weń w księdze Jeremiasza. Nie lęka się, żebym przypadkiem nie napełnił cię twoim lękiem. W moim odczuciu jest to genialna rada terapeutyczna, bo jeżeli lęk się buduje u wyjść naszych drzwi i pozwolimy chociaż odrobinę lęku wejść, to on się może rozgościć. Dlatego jeśli rzeczywiście lęk puka do naszych drzwi, to musimy dać zdecydowaną odprawę. To po pierwsze. Jeśli chodzi o hymn do miłości, to tutaj z kolei dla mnie ważnym zdaniem jest, że miłość nigdy nie ustaje. Ale ta cecha to uznanie tylko miłości Bożej, bo u człowieka miłość przybiera różne kształty, natomiast mając to zapewnienie, że nigdy nie ustaje, to bardzo podnosi komfort naszego życia, bo wiemy, że wciąż jesteśmy w objęciach najwyższego Boga i nigdy nam się nic nie stanie. Jeśli chodzi o Ewangelię, to tutaj się ujawnia pewien paradoks ewangeliczny, mianowicie sformułowany w takich słowach, że znali, więc go nie poznali. No ale to też jest właśnie widzenie, patrzenie oczyma tylko ludzkimi. Dlatego jest prośba, żebyśmy otrzymywali te światłe oczy serca. No a z jedna rzecz budzi we mnie rozlękę. Mianowicie, że żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. I to odnoszę do postaci świętego Jana Pawła II. To tyle. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękujemy.
Tak. Tu ja połączyłbym nawet kwestię lęku i miłości. Kto tę miłość rozpoznał, ma, tak, a to Bóg sam jest tą miłością, nie potrzebuje się lękać. To nie znaczy, że Bóg nam zaoszczędzi tych sytuacji trudnych, bo on w takich stawiał też swoich wybranych. Pamiętajmy, że ten termin o lęku, ten czasownik, nie lękajcie się, czy lękać się, on jest też bardzo ulubiony, częsty. Przypomnijmy sobie scenę na morzu, czy na Jeziorze Galilejskim w Łodzi, kiedy to apostołowie już widzą beznadzieję sytuacji. Chrystus jednym, czy to w tym momencie, kiedy do nich przychodzi po jeziorze, to właśnie z tymi słowami najpierw, nie lękajcie się, a to przynosi właśnie w duchu miłości, po to właśnie wraca do nich, żeby pokazać, że w tych trudnych sytuacjach szczególnie miłością swoją ich obejmuje. Kto tę miłość rozpoznaje, miłość trudną na pewno, wymagającą właśnie to, co powiedzieliśmy też, by zakorzenić swoje decyzje u Boga. I wtedy one muszą być zgodne z wolą Bożą. To nie jest łatwe dziś dla człowieka takich wyborów dokonywać i w sensie tych, w kontekście tych materialnych różnych dóbr, decyzji życiowych, decyzji rodzinnych. Zauważmy, jakie to jest wielkie wyzwanie, być prawdziwie u Boga człowiekiem. Ale odpowiedzią Boga na to wszystko jest właśnie ogromna miłość, która nie oszczędzi też ludzkich cierpień nam, ale daje ostateczną nadzieję na życie, na radość życia wiecznego. To nas podtrzymuje w tym wszystkim. A tego nie może nikt obiecać poza Jezusem Chrystusem. Dzisiaj też żyjemy w takich czasach, że ludzie są napełnieni tym lękiem. Spotykam takich ludzi. No właśnie to jest pytanie o naszą wiarę. W co my wierzymy? Do tej pory wiele praktykowaliśmy, słuchaliśmy Słowa Bożego. A ta odpowiedź często ostateczna jest właśnie teraz, kiedy czujemy się właśnie tacy zalęknieni. No, czy mamy prawo się lękać, czy nie? To że gdzieś tam spotka nas i nieszczęście, i ból, i trudność, to wszystko Bóg wie. Właśnie po to przyszedł. Ta Ewangelia Łukaszowa to bardzo często pięknie naświetla różne sytuacje ludzi poszkodowanych. Ale właśnie dlatego, że jest za tym wszystkim to Boże Słowo, nie lękajcie się, bo moja miłość to wszystko przewyższa. I do tego was zapraszam. Tego nie osiągniecie też tylko tu na ziemi. To trzeba się troszeczkę dalej wybrać ze mną na trudną wędrówkę. I w tym właśnie rozpoznać Boga we mnie, czego nie zrobili właśnie mieszkańcy Nazaretu.
Kolejny telefon, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie pozdrawiam ojca, księdza profesora, mówi profesor Piotr Lisowski. I ja chciałbym powiedzieć, że w przypadku apostoła Pawła, właśnie kończę książkę Proces apostoła Pawła w świetle źródeł prawa rzymskiego, miłość ma szczególne znaczenie. Nie wolno jej pojmować tylko tak, jak to jest gdziekolwiek głoszone, to mnie razi, w kategorii ślubów. Ta miłość jest bardzo dawkowana. Proszę zauważyć na jego osobowość, też jako więźnia. Prawda? Mamy do czynienia z człowiekiem niezwykłym, który doznał objawienia, prawda? Człowiekiem metanoite nawróconym, który pokazuje przykład wzrastania ku Chrystusowi. To jest to słynne illum oportet crescere. Spraw, żebym ja wzrastał, żeby on wzrastał, a ja, żebym się uniżał. To jest niezwykła lektura, która prowadzi do szerokiego pojęcia miłości. To trzeba zauważyć. Proszę zauważyć, że święty Paweł na swoje miejsce pierwszej podróży misyjnej wybrał między innymi Cypr, szczególnie bliski moim badaniom. Ja tam byłem już 13 razy w kontekście procesu Pawła, jego biczowania. A to, co jest ujęte zresztą w Dziejach Apostolskich bardzo dokładnie. I zauważmy, jaka mocna dawka energii, tej miłości padła w momencie nawracania tych wszystkich, którzy jakby uznawali bóstwo Afrodyty. Gdzie on się potem udał? Do gubernatora wyspy. A więc to wzrastanie w miłości w Chrystusie nam tego niezwykle przy księdza profesora, przy ojca potrzeba w tych czasach. To jest właśnie ten optymizm bijący, który może pokonać lęk. Lęk zresztą doczekał się bardzo wielkiej syntezy wydanej przez Oxford. Jak on powstaje, jakim on jest wrogiem, prawda? I dlatego my musimy przede wszystkim, to mówił święty Paweł, patrzeć na Chrystusa. Bardzo dziękuję za te słowa, które padły apostole Pawle. Ja też jadę, jestem w drodze. Co prawda znają mi widzowie z prawa farmaceutycznego, ale chciałem pokazać też drugą odsłonę procesu apostoła Pawła. Mam nadzieję, że on się niedługo ukaże i będzie można w kontekście procesu Jezusa z Nazaretu, naszego Pana, zobaczyć, jak bronił się człowiek bez adwokatów, w jakiej ogromnej miłości. Sam ten proces w ogóle, ta mowa obrończa. Proszę zauważyć, jakie oddanie naszemu Panu Chrystusowi. Bardzo dziękuję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo dziękujemy po prostu za te słowa księdza profesora. Takie uzupełnienie. Mnie się nawet nie godzi tutaj komentować tego, bo oczywiście
nawet,
to...
Nawet pan profesor.
Czy pana profesora, tak, przepraszam za przejęzyczenie, ale właśnie no to już wszystko wyczerpuje generalnie, także tu tylko zachęcam, żeby słuchacze to po prostu brali sobie do serca i rzeczywiście w tych czasach korzystali z tego wielkiego przykładu Pawłowego w różnych scenach, w różnych odsłonach i pewnie i w tym procesie tu wspomnianym, jak i w wielu innych miejscach w Dziejach Apostolskich, jak on bez... Na pewno też po ludzku miał momenty, on też pewnie, myślę, znał, jak człowiek może się bać, bo uczestniczył najpierw jako ten oskarżyciel główny, któremu się wszyscy kłaniali, którego nawet pytano o techniczne wykonywanie wyroków, o prześladowania. a potem też sam doznawał takich uczuć, więc doskonałym nauczycielem jest jakby z jednej i z drugiej strony, więc tutaj ogromny przykład. Ja też tak zawsze zachęcam. No mam tę przyjemność czy obowiązek, teraz drugi semestr, zawsze to jest na trzecim roku, w drugim semestrze Ewangelia Świętego Łukasza, prowadzę te wykłady po księdzu biskupie Kiernikowskim od kilku lat, więc ja też jakby odkrywam, zwłaszcza tę postać Pawła Dziejów Apostolskich, listy ma kto inny, ale dla mnie to jest zawsze na nowo, w każdego roku wielka przygoda z tą osobowością, z tym całym dziełem, z tym współgraniem też Łukasza i Pawła w opisywaniu, w przenikaniu się w różnych wydarzeniach. Jak pięknie Łukasz to potem przekazuje nam te różne sytuacje. Więc na te trudne czasy, na pewno trudna postać, wymagająca, a jednocześnie pełna właśnie nadziei i miłości, która nas tam w Dziejach Apostolskich spotyka. Święty Paweł jest jak najbardziej takim polecanym wzorcem. Tym bardziej, że w tym tygodniu jeszcze, jak pamiętamy, liturgicznie we wtorek dokładnie wspominaliśmy, co też tu pan profesor wspomniał, bo to jest dzisiaj bardzo, byłem nawet na takim sympozjum, jak pamiętam, że tam była kłótnia, no nie kłótnia, ale dyskusja, taka dysputa naukowa, co to było tak naprawdę. My tu w kalendarzu liturgicznym we wtorek wspominaliśmy jako nawrócenie świętego Pawła, a często się mówi właśnie o nawet takim nowym zrodzeniu albo powołaniu świętego Pawła też. Te wszystkie elementy na pewno też współgrają z naszym życiem. Czasem jest w naszym życiu potrzebne głębokie nawrócenie, czasem nowe powołanie, odkrycie go, czasem jakieś nowe zrodzenie właśnie Bożego Ducha w nas, żebyśmy się nie lękali tego wszystkiego, co tak świat z różnych stron, jakby te wiadomości wysłuchane tu w Radiu Maryja przed samym programem nam serwuje każdego dnia ten świat, tylko się bać po prostu tego wszystkiego. A tu wojna, tu zaraza, tu pandemia, tu jeszcze jakieś inne niepokoje społeczne i podwyżki, inflacja i inne sprawy. To wszystko też ci ludzie Biblii znają. Oni tym wszystkim też żyli kiedyś i wojny przeżywali, i choroby, i zagrożenie, i własne życie prześladowane, więc to jest dla nich nieobce i udzielają pięknej odpowiedzi.
Kolejny telefon, prosimy. Radio Maria, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Dariusz Zamościa.
Prosimy, panie Dariusz.
Pozdrawiam ojca prowadzącego księdza wykładowcę. Ja tutaj chciałem się, tak księdza profesora wykładowcy dopytać, bo żaden prorok nie jest uznawany w żadnej swojej ojczyźnie, prawda? A my mówimy o Nazarejczyku. Czyli ja rozumiem Nazarejczyka jako człowieka bardzo bliskiego życiu, jako, prawda, nazwie, czyli znaczy ruszka, prawda, albo dla mnie to też znaczy brama, prawda, i nie jest uznawany w swojej ojczyźnie, a przecież my jesteśmy powołani też na proroków, proroków Boga, proroków Jezusa Chrystusa przede wszystkim, czyli musimy uznawać jakby Jezusa w swoim życiu. I tutaj właśnie przez to, że nie jest uznawany w naszym życiu, nie możemy być prorokami, bo to znaczy uznawać w naszym życiu. Kiedyś były takie słowa, pójdź i zobacz. I to chodziło głównie o Natanaela. Pójdź i zobacz, prawda? Czy Nazarejczyk może być coś dobrego, czyli Nazarejczyk może być czymś dobrym. Pójdź i zobacz. Pójdź, to znaczy stań na własnych nogach. A stanąć na własnych nogach, to tylko zobaczyć. I czy prorok nie jest uznawany w własnej uczyści? Tak, prorok nie jest uznawany. Prorok żaden nie jest uznawany, ani Chrystus nie jest uznawany w swoim własnym życiu. I to jest zasadniczy błąd ludzi, którzy po prostu szukają Jezusa Chrystusa gdziekolwiek, ale nie w swoim życiu. I tutaj chciałem księdza profesora o dopowiedzenie, prawda, bo mówi się o wierze, nadziei i miłości. Z nich największa jest miłość. Jeżeli mamy wiarę, to wiemy, kim jest Jezus Chrystus. Jeżeli mamy nadzieję, to nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rodzona jest w sercach naszych, a nadzieja jest oglądaniem już rzeczy przyszłych. A miłość to jest tym, że ja zasnąłem w Jezusie Chrystusie względem grzechów swoich, zasnąłem i obudzę się na świecie się widokiem Twoim, czyli też uznaję Chrystusa jako Boga odwiecznego. I że proszę księdza wykładowcę o odpowiedzenie. Dziękuję serdecznie z Panem Bogiem.
Dziękujemy z Panem Bogiem.
Na pewno można to w ten sposób zinterpretować, jak pan to ujął. Oczywiście w takim... Tutaj trzeba by wejść oczywiście w świat proroków. Są na to odpowiednie pisma, dzieła. Wykładamy to, omawialiśmy to wielokrotnie. Gdzie właściwie każdy prorok przeżywa dramat swojego powołania. I wie, że... Bardzo trudno jest, a my to wiemy też może i z takiego doświadczenia kapłańskiego, tak wprost fizycznie, to Myślę, pan też ma takie doświadczenia i słyszał różnych kapłanów. Ja na przykład nie lubię mówić kazań do swoich rodziców, do swoich bliskich, do swoich nauczycieli byłych, dlatego nawet wprost powiem, unikam. Mówię, niedawno umarł mój wychowawca z klasy i byłem na jego pogrzebie. Oczywiście starałem się jak najbardziej aktywnie uczestniczyć, ale o kazanie prosiłem proboszcza miejsca, bo jemu jest neutralnie w jakiś sposób łatwiej powiedzieć parę rzeczy, czasem nawet i trudnych, niż mnie, który wzrastał wśród pewnego środowiska, wśród pewnych ludzi. To jest taka pierwsza odsłona i to na pewno rozumiemy. Tak samo było z tymi prorokami starotestamentalnymi, tym bardziej, że oni najczęściej mieli do przekazania trudne rzeczy. O wojnie, o zagładzie, o nawróceniu. Tutaj te wyrocznie ich są najczęściej bardzo ciężką prawdą do przyjęcia. Wiemy, jak Jeremiasz cierpiał. Zakuto go w dyby, potem go wywieziono na siłę z kraju. Dlatego właśnie, że mówił prawdę. Mówił do tych swoich rodaków trudne rzeczy. I dlatego w swojej ojczyźnie nie był mile postrzegany. Wręcz są sytuacje, gdzie na siłę chciano go usunąć, żeby zamilkł, żeby jego głos już wreszcie nie dochodził do nich. To też dziwi czasami, bo akurat w Izraelu to doświadczenie proroków było bardzo długie, duże i oni wiedzieli, właściwie ci Izraelici, że prędzej czy później Bóg kolejnego proroka im przyśle i ten głos prorocki nie zamilknie i choć zgładzą jednego, to pojawi się następny. Tak było z Eliaszem, z Elizeuszem i tak dalej, byśmy mogli to wymieniać dzisiaj, czyli tymi postaciami przywoływanymi w Ewangelii i tą dzisiejszą Jeremiaszową. Przecież Jeremiasz jest prorokiem, który działa stosunkowo późno w stosunku do Izajasza czy do Amosa, Ozeasza, to oni byli już tuż wcześniej. I też mówili trudne sprawy o Dniu Pańskim, o wyniszczeniu wszystkich. Ale na pewno jest też i dużo racji w tym, że jeżeli człowiek jest w jakimś sposób ojczyzną Boga, bo Bóg nas stwarza, jesteśmy Jego dziełem, Jego podobieństwem, czy obrazem, jak niektórzy mówią, ja się troszkę z tym podobieństwem zawsze wstrzymuję, ale obrazem, to no właśnie każde zaproszenie odrzucone przez nas, przez Boga, to jest też takie samo odrzucenie, jakie czynimy dzisiaj, czynią mieszkańcy Nazaretu temu Jezusowi tam obecnemu i też mówią, tu nie chcemy Cię widzieć, to my też tak czasami mówimy. Dlatego wracamy do tematu ubóstwa, to się też bardzo łączy. A jak moje decyzje są u Boga i z Bogiem, to mi nie będzie przeszkadzał głos prorocki, który będzie mnie napominał na przykład i będzie mnie też jakby kierował ku nawróceniu, kiedy będzie mnie napominał, żebym się wreszcie wyzwolił z jakichś grzechów. Nie będzie mi to przeszkadzać, będzie to dla mnie nawet w pewien sposób korzyścią, ale muszę być człowiekiem ubogim. Upaść mogę, to Jezus też przewidział i wiedział grzeszników wokół siebie, ale jak im mówił, przyjdź właśnie, bądź uboga, wysłuchaj tego prorockiego głosu, wtedy się wszystko naprawiało niejako. To też zależy od nas, nasza decyzja. I rzeczywiście, jeśli nie jesteśmy uboga, to nie możemy być jednocześnie prorokami też dla innych, no bo prorok nigdy się nie powoływa sam. Samozwańcy byli na kartach Pisma Świętego, prorocy tam Baala czy Asztarty, którzy tam prorokowali zawsze tak, jak tam było miłe dla władcy najczęściej, dla jego uszu, pieścili jego uszy. Ale to Jozafat powiedział do Achaza wtedy. Ja tu widzę, że wśród tych proroków prawdy nie znajdziemy. Czy jest jeszcze jakiś taki naprawdę Boży prorok, który może nam prawdę przepowiedzieć? Wtedy Michała syna Imli zawołali, żeby on powiedział, co naprawdę się stanie i on tam prawdę trudną przekazał. No, ale ona też już dla Achaza za wesoła nie była. No, z tym musimy się liczyć właśnie. Dlatego na pewno ta interpretacja bardzo ciekawa i jestem jak najbardziej za takim też rozumieniem bardzo osobistym tego wezwania o tej takiej, no nazwijmy to, nienawiści do proroka we własnej ojczyźnie. Ale to też jest pewna szansa, bo jak ja czuję, że tam coś nie gra i czuję się jakby źle z tym urzędem prorockim, który mam od chrztu, bo to jest też pewna godność, którą się wlewa, którą trzeba odkrywać, współpracować, pielęgnować, na co nie jesteśmy często zdecydowani. To dobrze, jak się z tym źle poczujemy kiedyś. Bóg na różnych nutach wygrywa nam melodię życia, więc czasami pobudzi ten charyzmat. I dobrze, jeśli nawet ten głos tam jest niepokojący i wreszcie sprawi, że zmienimy postępowanie, zmienimy swoje życie.
Kolejny telefon. Prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Chrystus. Witam serdecznie ojca prowadzącego, księdza profesora, wszystkich słuchaczy. Chciałabym...
Kto telefonuje?
A Ania z Kujawsko-Pomorskiego.
Prosimy.
Ja nie słuchałam niestety od początku tej audycji, więc może nie do końca to będzie na temat. Słyszałam akurat, jak właśnie o tych niepokojących jakichś tam informacjach, które do nas dochodzą ze świata, z granicy naszej, z Polski tutaj w ogóle, o tych niepokojach, lękach, które rzeczywiście gdzieś tam wszyscy przeżywamy. I po prostu aż tak się nasuwa się, że właściwie to ten ratunek dla nas to właściwie jak już dawno został wskazany, tak, że Matka Boża w Fatimie poprzez Łucję mówiła o pierwszych sobotach miesiąca i wprost mówiła i bardzo wyraźnie i Pan Jezus to też powtarzał, że ratunek dla świata to właśnie wynagradzanie niepokalanemu sercu Maryi, tak, czyli te pierwsze piątki, pierwsze, przepraszam, soboty miesiąca, już za tydzień będziemy po prostu mieli tą okazję rozpocząć. I rzeczywiście no, ta modlitwa, no bo wielu jest takich i Matka Boża właściwie się skarżyła i Pan Jezus mówił o tym, że wiele jest takich ludzi, którzy wbijają te ciernie w matczyne serce Matki Bożej w różny sposób, a mało jest tych, którzy po prostu te kolce jakby chcieliby usunąć, chcieliby wynagrodzić, chcieliby matce ulżyć troszeczkę, czy okazać tej miłości, współczucia bezinteresownie, tak? Więc tutaj jest naprawdę wielka potrzeba dzisiaj i to naprawdę. I słyszę, że papież Franciszek wzywa do tej modlitwy o pokój i po prostu i nasz episkopat polski też wzywa o tą modlitwę i myślę, że tak, że to jest po prostu najwyższy czas, abyśmy wszyscy po prostu, no nigdy nie będzie, że wszyscy, tak, ale żebyśmy się naprawdę zmobilizowali i poważnie potraktowali to wezwanie, bo czas jest niespokojny, tak, ale mamy ratunek i nawet jeżeli już pewnych rzeczy może nie odwrócimy, nie, już nie zmienimy, to możemy zawsze złagodzić i zawsze możemy po prostu zadbać o to swoje zbawienie, zbawienie swojej duszy, swoich rodzin, tak, i o umocnienie wiary, nadziei, miłości i po prostu. I myślę, że to jest ważne, to jest to, co teraz powinniśmy robić. Powinniśmy się po prostu umacniać i naprawdę całą ufność położyć w Panu Bogu. No, tak myślę, takie
dziękuję,
jest moje
zdanie. Dziękuję, Pani Anno. Prosimy ksiądz profesor Tomasz Tłodziecki.
Choć Pani nie słuchała od początku, to na pewno te spostrzeżenia są bardzo trafne. Ja tylko chcę dopowiedzieć i nie żeby tutaj prowadzić jakąś agitację, ani jakieś powiedzmy wycieczki do kogokolwiek, tylko na pewno jest tak, i to tutaj jesteśmy w radiu, więc wiemy, jak radio funkcjonuje. Akurat to radio tak nie funkcjonuje, ale większość rozgłośni, stacji telewizyjnych, to nie ukrywajmy. I nie, żebym tu kogoś krytykował, bo każdy zrobi z tym słowem, co chce. Ale dzisiaj jest takie przekonanie, czy to w prasie, czy w internecie, także, żeby człowieka zastraszyć. Człowiek jest zbombardowany sensacyjnymi wiadomościami. Inne nie są potrzebne. Tylko tam, gdzie jest sensacja, jest coś wartościowego dla przeciętnego dziennikarza i tam pędzi. Żeby to potem też jeszcze opakować i sprzedać we wzmożonej takiej formie, która ma najczęściej wzbudzić właśnie niepokój. Ma wzbudzić lęk, ma wzbudzić oczywiście zainteresowanie, ale najlepiej, jeśli się słuchacz, widz potem trzęsie, zadaje sobie różne pytania, co to teraz będzie, co się stanie. I tak jest od rana do wieczora. Są różne sposoby reakcji na to. Można w ogóle, tak jak ja to robię, ja nie oglądam telewizji w ogóle. Nie wiem, kiedy ostatnio cokolwiek w telewizji oglądałem. Jeśli to nawet coś było, to sportowego może. Nie oglądam. Niestety telewizji trwam też nie, bo telewizora właściwie nie posiadam. Natomiast chodzi o to, że po prostu to jakby szkodzi człowiekowi. To jest tak jak narkotyk już trochę dla wielu. Właściwie też znam takich ludzi, którzy musi obejrzeć wiadomości, musi wysłuchać tam jakiegoś programu, a potem wychodzi zaniepokojony z tego. Za każdym razem, roztrzęsiony coraz bardziej. To narasta jak choroba w człowieku. No i lekarstwem na to jest to, co Pani mówi. Pan Jezus to dla takich roztrzęsionych ludzi właśnie w Łódce, pięknie to Rembrandt ujął na swoim obrazie, przychodzi i mówi: pokój wam, nie lękajcie się. To trzeba wybrać, to co będzie mnie uspokajać. Oczywiście lekarstwem na to jest jego matka również, bo tego tu nie poruszamy. To też jest przesłanie świętego Łukasza. No bo już wcześniej było w okresie Bożego Narodzenia i my wiemy, że Łukasz ma taką koncepcję w ogóle swojej Ewangelii oparcia wszystkiego na kobietach. Kobiety rozpoczynają jego Ewangelię i kobiety kończą z pięknym przesłaniem o zmartwychwstaniu. On kobiety bardzo docenia. To jest jeden z najważniejszych tematów jego życia. A przede wszystkim Matka Przenajświętsza, która według tradycji towarzyszyła mu do końca. Właśnie on może tak to powiedzmy towarzyszył jej w ostatnich dniach życia. Takie są przynajmniej przekazy tego powiedzmy pierwotnego chrześcijaństwa. czy też uznają go za jednego z pierwszych autorów wizerunków Matki Bożej. Więc jak najbardziej to przesłanie jest tutaj aktualne. I to samo przez te wszystkie momenty, jakie dzisiaj analizujemy, Łukasz też tak o tym mówi. Człowiek, który jest rzeczywiście u Boga, znowu tu wracamy do tego, nie będzie się prawdziwie lękał, bo wie, że ostatecznym, nawet jeśli umrze, nawet jeśli spotka go choroba, cierpienie, bo to też jest wkalkulowane w życie człowieka. Jezus niczym nie zbawił i inaczej nie założył Kościoła, jak na swoim cierpieniu i ofierze za nas. To jest fundament wszystkiego, i w tym, ale w tego mamy się nie lękać, bo on to już przezwyciężył. Co nam zostanie, jeśli my to jakby wyrwiemy ze swojego życia i oddamy się właśnie tej takiej nachalnej jakby propagandzie, natłokowi tych właśnie niebezpiecznych, niepokojących informacji. To w takim roztrzęsionym jak galareta świecie będziemy się tam znajdować i będziemy odliczać w końcu ostatecznie dni nasze, żeby one już minęły, bo będzie trudno z tym wytrzymać. Tą nadzieją, która uspokaja, zabezpiecza człowieka przed tym ostatecznym lękiem i rozpaczą, jest Jezus Chrystus i nic więcej mu nie pozostaje.
Kolejny telefon, prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja takie właśnie słyszałem, takie ciekawe słowa, bo się tutaj o tych niepokojach właśnie słyszałem słowa, żeby po prostu przeszłość oddać Bożemu miłosierdziu, przeszłość Bożej obecności, a po prostu żyć daną chwilą miłości. To chyba takie mi słowa przeszły na myśl. Chciałem cię podzielić.
I kto do nas telefonuje?
Tadeusz.
Dziękujemy, panie Tadeuszu.
No, wszystko to streszcza, oczywiście, no bo możemy ufać lekarzom, możemy ufać politykom, możemy ufać, no i mamy zaufanie, że prowadzą nas dobrą drogą. Tu przed chwilą wiadomości wypowiada się pan premier, który zapewnia właśnie przed lękiem ludzi, zabezpiecza i mówi, że nic nam nie grozi, jakiś zbrojny konflikt, no to są jego słowa. Ja tu tylko tak w kontekście tych rozważań dzisiaj wracam do tego, co właściwie wszyscy mogli usłyszeć dzisiaj, bo takim lękiem jakby jesteśmy w całym tu naszym świecie opanowani, co to teraz będzie, a z tym też obok wychodzi właśnie Chrystus Pan. I pewnie nie jeden konflikt przecież już był tutaj i może i będzie. I też w tym wszystkim trzeba zachować właśnie wiarę, trzeba zachować pokój Boży, bo bez niego cóż będzie więcej, co nam zostanie. Widzimy, że ludzka siła często zawodzi. Mogą być najpiękniejsze słowa i one się bardzo często nie spełniają. A to słowo trwa na wieki. Ono zawsze przed tym ostatecznym lękiem, często tym przejściem, które nas tak bardzo niepokoi. Co to będzie, kiedy ja będę musiał się ze wszystkimi pożegnać, odejść, zamknąć różne sprawy. No właśnie tu, choćby przez tą przypowieść, to może być i dzisiaj, to właśnie to dzisiejsze Łukaszowe, ale jeśli jesteś u Boga, czujesz to przez stan łaski uświęcającej, przez oddanie się Bogu, oddanie się Jego miłosierdziu, oddanie się Matce Wszechświętej, nic ci nie grozi. Nic ci, najpiękniejsze lekarstwo na każdy lęk.
Boże.
Szczęść Boże. Kto do nas telefonuje? Skąd? Jesteśmy na antenie.
Dzwoni Marcin z centralnej Polski.
Prosimy, panie Marcinie.
Ostatnio rozmawiałem na temat wiary i ja mówię, że zadaniem jako mnie, jako katolika, w rytm ostatniego nakazu Pana Jezusa przy mnie w wystąpieniu idźcie na cały świat i głoście wszelkiemu stworzeniu Ewangelię, jest głosić Ewangelię. I tam ta osoba też jako katolik mówi, głową moją nie przebijesz, świata nie zwojujesz. A ja mówię, jakby każdy tak myślał, to ciekawe to by było, bo gdyby nie ludzie dobrej woli, to by świat nie istniał. I też powiedziałem właśnie, że dobre jest wrogiem lepszego i musimy to wybierać to lepsze, bo Pan Jezus przyszedł po to, żeby Jemu nie służono, żeby służyć innemu. I moim zadaniem jest pomagać i służyć innym ludziom. I też słuchać Słowa Bożego, jak to ktoś mi tam kiedyś powiedział, słuchaj Izraelu, jak to mówią, bo przez słuchanie i rozważanie Słowa Bożego kształtuje się i wzmacnia moja wiara. To szczęść Boże.
Dziękujemy, panie Marcinie.
I tak zawsze takim, co tam mówią, nie, muru, głową muru nie przebijesz, to ja zawsze zadaję pytanie, a czym chcesz przebić? Tutaj dzisiaj spójrzmy na, bardzo dobra ta odpowiedź i oczywiście chodzi o to, że Chrystus też w Nazarecie nie pokazał żadnego oręża, żadnych wielkich technicznych środków, które miałyby cokolwiek zdziałać. No może dlatego też niektórzy go odrzucili, bo nie wierzyli w to, że on cokolwiek może zrobić. No bo stoi tutaj sam z gołymi rękami, znają go jako tam swojego kolegę z ulicy, który z ojcem w warsztacie pracował, niczym się nie wyróżniał i teraz chce cały świat tutaj przekręcać do góry nogami, więc mogli i tacy być tam i powątpiewać i po prostu zarzucać mu, że uzurpuje sobie jakąś większą albo zbyt dużą władzę nad ludźmi, nad światem. Bardziej jawił się jako jakiś szarlatan niż rzeczywiście Mesjasz. Popatrzmy też na świętego Pawła, któreśmy tutaj tę postać przywoływali w różnych tutaj momentach, dzisiaj kontekstach, to też ta postać właściwie poszła bezbronna do świata, a dokonała tylko tym, że nauczała, że potrafiła przyjąć właściwie w tych różnych momentach też cierpienie, odrzucenie, nawet tam wyroki śmierci w niektórych miejscach. Tak naprawdę to dzięki niej my wierzymy w Europie. To ona przyniosła tu wiarę na ten kontynent. I to były proste środki. Prości towarzysze, którzy tam gdzieś obok szli, spisywali te dzieła. I tylko to po sobie Paweł pozostawił. Żadnych wielkich innych rzeczy nie było. Gdzie świat właściwie wierzy technologii, bo to wiemy. Często to pada na różnych poważnych wystąpieniach. Nie ma technologii, to czym ty chcesz zbawić świat? Ale technologia zawsze była. I Rzymianie mieli technologię, i Grecy nawet jakąś tam, a potem wszystkie inne cywilizacje też i na tym najczęściej opierały i upadały. I ginęły. I dzisiaj często możemy najwyżej pójść śladami takim jakiegoś tam wydarzenia, śladami jakiejś cywilizacji. A Słowo Boże trwa na wieki. Nic więcej. I to trzeba robić. I nawet jak ono jest odrzucone, jeśli ktoś nie chce słuchać, to trzeba iść, jak Pan Jezus mówi, też w przedłużeniu tego, co Pan powiedział. No to trzeba strząsnąć proch z nóg w jednym miejscu, pójść do drugiego. I bez zniechęcenia znów ze spokojem, z miłością, z radością, w sercu, z wiarą głosić to samo. Tylko to, że Bóg jest miłością i że tę miłość oferuje człowiekowi. A potem człowiek zrobi z tym, co tutaj było też przywołane, tak jak Natanael jest zaproszony, czyli święty Filip. Chodź i zobacz. Wejdź głębiej. Zamieszkaj ze mną. To wtedy pokażę ci jeszcze więcej cudów, jeszcze więcej radości. Ale to od ciebie zależy, co ty z tym zrobisz.
Bardzo gorąco dziękujemy ksiądz profesor Tomasz Tułodziecki, moderator dzieła biblijnego diecezji toruńskiej, wykładowca Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, naszym państwa gościem w audycji Szukając Słowa Bożego. Pozdrowienia, księże profesorze.
Mam szczególne, bo modlę się, taka bardzo zacna niewiasta zapadła na ciężką chorobę, ale od męża wiem, że już jest lepiej. Znam tych ludzi bardzo pobożni, długo też modliliśmy się o potomstwo dla nich, młoda kobieta, pani Lidia, i dla niej pozdrowienia i też prośba o modlitwę, bo bardzo to zacni ludzie i warto pomóc. O to proszę i pozdrawiam jednocześnie, jeśli to jest możliwe.
Uzdrowienie chorych.
Módl się za nami.
Nie potrafię, Panie Boże, z Tobą mówić. Nie potrafię, Panie Boże, modlić się. Nie stać, Panie, mnie na skruchę, na pokory. Nie stać na to, by w skupieniu słuchać Cię. Tak bardzo nieraz pragnę, by być z Tobą w Twojej ciszy. Może wtedy, gdy umilknę, moje serce Cię usłyszy. Chcę uwierzyć, że w tym słowie jesteś żywy. Chcę uwierzyć, że w nim, Panie, znajdę Cię. Chcę uwierzyć tak naprawdę, żeś prawdziwy. Chcę uwierzyć, lecz tak często waham się. Czy mnie, Panie, nie oszukasz, czy nie wydrwisz
wyśmiesz, czy naprawdę do mnie mówisz, czy naprawdę ty mnie kochasz. Panie, naucz mnie, jak słuchać twego słowa, jak zrozumieć, co powiedzieć pragnę. Pragniesz mi. Ucz mnie ufać, ucz mnie wierzyć wciąż od nowa. Ucz modlitwy, w której mówić będziesz ty. Jak zrozumieć, co powiedzieć pragniesz mi.